Każde miasto, miasteczko, wieś ma swoją historię i powiązane z nią ważne, a czasami wręcz święte miejsca. Do takich świętych miejsc należy mur z tablicą na rynku w Mosinie, przy którym w dniu 20 października 1939 roku Niemcy rozstrzelali 15 Polaków. Od dziecka, bo mieszkam w Mosinie, obserwowałam uroczystości upamiętniające ludzi, którzy wówczas zginęli. Dziś przypada kolejna 80. rocznica tamtych wydarzeń. Spróbuję je odtworzyć. Żyją jeszcze nieliczni świadkowie, mam nagrania archiwalne. Sięgnę też do książki W cieniu swastyki Jerzego Zielonki, który dał szerszy obraz hitlerowskiej okupacji w Wielkopolsce.
Dwudziestego października 1939 roku Wielkopolskę wcielono do Rzeszy Niemieckiej i utworzono Reichsgau-Posen. Skończył się czas rządów Wehrmachtu, a władzę przejęła hitlerowska administracja cywilna. Namiestnikiem Rzeszy został Artur Greiser. Zanim jednak do tego doszło, Wielkopolska przeżyła trzy tragiczne dni, trzy dni szakala. Tak bowiem ludność określała dowódcę Grupy Operacyjnej Policji Bezpieczeństwa w Poznaniu, SS-Oberführera Erich'a Naumanna. Grupie tej podlegały dwa komanda. Einsatzkommando 14, dowódca SS Sturmbannführer Flesch i Einsatzkommando 15, dowódca SS Sturmbannführer Sommer. 20, 21 i 23 października 1939 roku oba komanda miały pełne ręce roboty. Rankiem wyruszały z Poznania. Były dobrze wyposażone, po niemiecku bezbłędnie zorganizowane i samowystarczalne. Piekielne maszyny śmierci z pseudoprawną zasłoną. Każde z komand miało własny, tak zwany sąd i pluton egzekucyjny, zaś dowódcy dysponowali szczegółowo opracowanym scenariuszem. To pasmo zbrodni w Śremskiem, Śreckiem, Leszczyńskiem, Gostyńskiem i Kościańskiem nie było przypadkowe. Stanowiło jedną wielką, zdalnie sterowaną zbrodnię, tyle że rozłożoną w czasie i przestrzeni. Jej główne cele to unicestwienie polskich działaczy politycznych i społecznych, zastraszenie cywilnej ludności polskiej i udowodnienie, że w krainie nad Wartą hitlerowcy instalują się na stałe. Serii październikowych egzekucji publicznych nadali Niemcy propagandowy przydomek Akcja Odwetowa. Miał on oznaczać, że komanda Flesza i Sommera w pełni powagi prawa czyniły zadość sprawiedliwości. Czyniły odwet za prześladowania niemieckiej mniejszości narodowej.
Zapis uroczystości odsłonięcia pomnika w Mosinie przemawia Fabian Roszak.
Jesteśmy dzisiaj świadkami odsłonięcia pomnika ofiar hitleryzmu. Dokładnie 33 lata temu, w piątek 20 października 1939 roku, o godzinie 16:15 padła na tym placu pierwsza salwa plutonu egzekucyjnego hitlerowców.
W piątek 20 października 1939 roku komando Sommera rozpoczęło pracę od środy. Od trzech dni trwały w tym mieście aresztowania. Miejscowi Niemcy przeprowadzili selekcję. Od ich decyzji zależało, kto ostatecznie stanie przed obliczem sądu doraźnego. Krótko po godzinie 8 rozpoczął pracę Standgericht, a na Starym Rynku, przed gmachem sądowym, zaczęto montować prowizoryczny kulochwyt z podkładów kolejowych. Później posypano chodnik piaskiem. O godzinie 9:20 padła pierwsza salwa. W trzech rzutach rozstrzelano 29 mieszkańców Środy, Zaniemyśla i okolicznych wsi. Byli wśród nich prawnicy i rolnicy, nauczyciele i ziemianie, rzemieślnicy. Prowadzeni pod ścianę śpiewali „Jeszcze Polska nie zginęła”. Urzędnik bankowy Józef Mika miał 25 lat. Zdążył odwrócić się twarzą do plutonu egzekucyjnego, rozdarł koszulę na piersiach i krzyknął: „Niech żyje Pol!”. Nie dokończył. Polscy więźniowie załadowali zwłoki na wozy i wywieźli na tak zwane pole cukrowskie, przylegające do linii kolejowej Środa-Jarocin. Zbiorowa mogiła czekała od 2 dni. Ślady krwi na średzkim rynku zasypano piaskiem. W tym samym mniej więcej czasie komando Flesza urzędowało w Śremie. Scenariusz ten sam. Plon: 19 rozstrzelanych Polaków ze Śremu, Krzyżanowa, Gaju, Nochowa, Niesłabina i Olszy. Harmonogram był napięty. O godzinie 10:30 byli w Kurniku. Spóźnili się trochę. Egzekucja odbyła się na Placu Niepodległości pod murami ratusza. Zwłoki 15 ofiar przewieziono na cmentarz przy ulicy Stodolnej i wrzucono do uprzednio wykopanej mogiły. Aresztowania w Kurniku przeprowadzono rankiem. 26-letniego lekarza, Romana Stefana Gawrona, Niemcy nie zastali w domu. Spełniał zawodową powinność. Był u chorego pacjenta w Rogalinie. Wrócił w południe, już po egzekucji. Franciszek Hołderny z Mosiny wspomniał w relacji skierowanej do Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. Po powrocie dr Gawron udał się do apteki, aby wykupić lekarstwa dla chorego, któremu udzielił pomocy, i udał się do domu. Po wyjściu z apteki został ostrzeżony, że poszukuje go policja. Radzono mu, by uciekał. Oświadczył, że nic złego nie zrobił, nie będzie się ukrywał i nie zdążył zamknąć drzwi do domu, a już zjawiła się policja. Aresztowano go. Ponieważ egzekucja odbyła się w Kurniku już około 10:30, doktora zabrano do samochodu, którym pluton egzekucyjny udał się do Mosiny. Tam, w godzinach popołudniowych, razem z obywatelami z Mosiny i okolicy, został rozstrzelany.
Relacja nieżyjącego już dziś nauczyciela Kazimierza Myszkiera, który cudem uniknął śmierci.
Są fakty, które głęboko wryją się w pamięć. 2 policjantów znajdujących się na posterunku odprowadzało mnie do Bożnicy, gdzie zostałem już około 15 obywateli bez żadnej możliwości spania, na siedząco, oparci o ścianę. Noc przeszła dość spokojnie, ponieważ wszyscy sądzili, że są tylko zakładnikami i za dzień, dwa zostaną zwolnieni. Następnego dnia po południu był ruch w mieście, dosyć znaczny, i ludzie zaczęli się niepokoić o nasz los. Wieczorem przyjechała jakaś grupa Wehrmachtu, która zaczęła nas traktować w brutalny sposób, przy czym pokazywali zdjęcia rzekomo pomordowanych Niemców w Bydgoszczy. Powiedzieli, że za to muszą Polacy karę ponieść. W jaki sposób mieli nas ukarać, tośmy się o tym przekonali następnego dnia.
Maria Jaroszyk, nagranie archiwalne.
3 dni rodzice siedzieli z innymi obywatelami zabranymi w Buźnicy. No i po tych 3 dniach, gdy już przygotowywano chodnik, wyrwano płyty, nabito mur belami, to były bodajże bele z torów kolejowych, na to worki z piaskiem, no to już wszyscy żeśmy zdawali sobie sprawę, że obywatele, między innymi mamusia z tatusiem, którzy są w Buźnicy, będą rozstrzelani, bo to już było głośne i jawne.
Pani wie, kogo wówczas zaresztowano, kogo rozstrzelano? Czym motywowano aresztowanie? Czym Niemcy kierowali się, wybierając obywateli Mosiny?
Nazwisk, no to wiadomo, bo to są rozstrzelani, są na tablicy i są na cmentarzu wymienieni. Moim zdaniem to, jak wszędzie, chodziło o zastraszenie innych. Wybrano najlepszych, najwartościowszych ludzi, najlepszych obywateli. Tatuś, no cóż, był w powstaniu, był prezesem powstańców. U nas, ponieważ...
Powstaniu Wielkopolskim.
Tak, Powstaniu Wielkopolskim.
Zdaje się, że państwo tutaj macie nawet wydanie.
Tak,
Powstanie
tak.
Wielkopolskie, dzieje ruchu powstańczego w mieście Pogorzeli,
najbliższej okolicy tegoż miasta. U nas to tak. Rocho Roszczak, to znaczy mój dziadek, a tatusia mojego ojciec, miał 4 synów, wszystkich w powstaniu. I tutaj jest gdzieś ta sławna bitwa pod tą Zduńską Wolą. Tam właśnie wszyscy Roszczacy brali udział. No więc cóż, no tatuś był przed wojną cały czas w Mosinie prezesem powstańców. Poza tym ufundował sztandar, który u nas w pokoju wisiał. Miał specjalną szafę. Pamiętam, jak dzisiaj jako dziecko szalenie mi się podobało, że przed defiladą jedną, drugą, czy przed jakimiś uroczystościami państwowymi, to trójka powstańców w tych szarych mundurach przychodziła po sztandar, bardzo poważnie to się odbywało w salonie, odpinali, przypinali z takimi honorami, czaskali tymi tam butami, szable były podniesione w górę i schodzili na dół schodami z piętra, żeby, prawda, ten sztandar tam dołączyć do szeregu, więc to mi się zawsze podobało, jako dziewczynka mała kukałam chętnie za drzwi, jak to się wszystko odbywa. Jak ta wojna wybuchła, tatuś był oficerem w rezerwie. Wiem, że był przy Ułanach w Lesznie i myśmy mieli linię autobusową. Tatuś bardzo szybko wyjechał z domu i autobusy zabrał do wojska. Niemcy wymagali od mamusi, żeby się codziennie rano o 8 u nich w magistracie meldowała. Także 16 o godzinie jakieś 5 wieczorem przychodzi do nas robotnik z cegielni i mówi mojej mamie, pani Roszczakowa, pan Roszczak jest u mnie w budce strażniczej i chciałby się z panią zobaczyć. Na to mamusia mówi, że wobec tego poczekamy, aż będzie ciemniej i o godzinie 8 ogrodami tatuś wszedł. No naturalnie była nie do opisania radość, wielki płacz i tatuś miał wąs duży, brodę dużą. O godzinie 9 rano na drugi dzień energiczne pukanie do drzwi, bo to bez tego by się no nie obyło. Niemcy przyszli po tatusia i po mamusie.
Marta Szymańska, żona Alojzego Szymańskiego i jego córka Maria Genovefa. Nagranie archiwalne.
Widzi pani tutaj, to jest stary dokument, pożółkły już. Dokument z 1938 roku. Przeczytam go pani. Rzeczypospolita Polska na zasadzie artykułu ustawy z dnia 20 czerwca 1923 roku nadaję Alojzemu Szymańskiemu w Mosinie powiatu śremskiego Srebrny Krzyż Zasługi za zasługi na polu pracy społecznej. Warszawa dnia 6 października 1938 roku prezes Rady Ministrów Sławoj Składkowski. Ojciec był społecznikiem z urodzenia. Był prezesem Sokolstwa, radnym miejskim w Radzie Powiatowej. Należał poza tym do powstańców, do Bractwa Kurkowego, do Polskiego Czerwonego Krzyża.
Ale był domatorem, kochał strasznie dzieci i rodzinę, mąż bardzo. W ten dzień, jak mąż został aresztowany, to było pod wieczór, po południu. Mieliśmy właściwie kawę pić, ja wyszłam, a mąż miał pokoik przy sklepie, przy piekarni i miał mapę rozłożoną na stole i patrzył, skąd może przyjść dla nas pomoc militarna. Ale ja w międzyczasie wyszłam przed piekarnią. No i widzę, że tak wszystkich policja prowadzi. I wróciłam się i mówię, wiesz co, mówię, tak wszystkich zabierajmy i tu do tej bużnicy ich zamykają. Mówię, żeby czasami po ciebie nie przyśle. A mój mąż powiada wszystko możliwym. I ja jeszcze dobrze nie wypowiedziałam, a w tym policjant już niemiecki wchodzi. Pełno tych mężczyzn na rynku było, w domu krzyk. Ja myślałam, że ja zwariuję. Strzały tylko, ten to ja, wie pani, tak jakby w śnie była, tak mi się to wydawało.
książki Jerzego Zielonki W cieniu swastyki.
Ekipa Flesza przyjechała do Mosiny. Rynek, dom numer 9. Mieszkał w nim, jak na ironię, jeden z 15 skazanych na śmierć, kupiec Antoni Roszczak. Najpierw odgrodzono budynek płotem z desek, za nim wzniesiono specjalny mur z cegieł. Tuż przed egzekucją uważnie zdjęto wszystkie kamienne płyty chodnika. Hitlerowski burmistrz Mosiny dbał o miasto. O godzinie 16 rozpoczęła się egzekucja. Tam zginął między innymi dr Gawron, przywieziony z Kurnika. Szymon Dattner pisał. Na rynek spędzono wszystkich Polaków, mężczyzn w wieku od 18 do 62 lat z Mosiny i okolicy. Ustawiono ich z prawej strony miejsca kaźni. Po przeciwnej stronie zgromadzili się miejscowi Niemcy. Rynek otoczono wojskiem uzbrojonym w karabiny ręczne i maszynowe. Po rozstrzelaniu dowodzący egzekucją dobijał dających znaki życia wystrzałem z pistoletu.
Nazywam się Henryk Lipiak i siedzimy właśnie tutaj przed tym domem, w którym mieszkałem. To jest numer 25, rynek. Więc pamiętam tylko tyle, że wojsko niemieckie obstawiło te ulice, tu Poznańską, Garbarską, Wąską, na motocyklach z przyczepkami, tym wózkami przyczepnymi, jak to kiedyś były, wojsko miało. No i wyprowadzili tutaj tych więźniów z budynku pani Stanikowskiej, podprowadzili tutaj pod ten mur i tam ich rozstrzeliwano. Zanim to nastąpiło, to wszystkich mieszkańców z budynków rynku wyprowadzili mężczyzn na rynek, żeby byli świadkami tego zdarzenia, a do każdego z budynków wprowadzili jednego wojskowego, który pilnował, żeby pozostali członkowie rodzin na to patrzyli. I ja jako mały dzieciak byłem też w okno postawiony, bo wojskowy pilnował, żeby wszyscy patrzyli, także mama mnie z tyłu trzymała, żeby nie wypadł z tego okna, no i musieliśmy patrzeć na tą egzekucję.
Te drzewa na rynku były pewnie niższe?
Były dużo niższe, tak. Te drzewa były dużo niższe. No ale to był październik, więc liści nie było, więc wszystko było widać. Nie?
Jak się zachowywali ci więźniowie?
Ci więźniowie no, byli bardzo bohatersko. Stali tylko pod ścianą, nie wiem, czy coś mówili, czy nie, bo z tej odległości to naprawdę się już nic nie słyszało. Tylko było słychać strzały i nic więcej. Jak kolejno padali. To jest wszystko, co właśnie widziałem.
Po straceniu ofiar ciała złożono na wozy od gnoju i zawieziono na miejscowy cmentarz.
Protokół. Zeznaje kopacz grobów. Nowacki Franciszek, lat 75, zamieszkały w Mosinie, ulica Budzyńska 7. O godzinie 17.30 przywieziono na cmentarz rozstrzelanych Polaków na trzech wozach przeznaczonych do wożenia mierzwy. Ciała ich nakryte były płaszczami polskich żołnierzy. Niemcy polecili mi najpierw rzucić jakkolwiek do grobu. Ja jednak razem z ludźmi zacząłem układać ciała w grobie jedno obok drugiego. Dokładnie rozpoznałem pomordowanych. Roszczak z Mosiny, Królak Stefan z Mosiny, Szymański Alojzy z Mosiny, Frąckowiak Jan też z Mosiny, Kozak Stanisław z Mosiny, Frankowski Wincenty z Mosiny, Baraniak Ludwik z Mosiny, Jaworski Stanisław z Mosiny, Kołtoniak Franciszek z Żabna, Matuszak Wiktor z Krosna, doktor Gawron Roman z Kurnika, Bartkowiak Piotr z Grzybna, Cieżniak Józef z Żabna, Kujat Alojzy z Żabinka i Lewandowski Józef z Niwki. Po złożeniu ciał do grobu chciałem twarzy ich nakryć płaszczami. Na to mi Niemcy nie zezwolili. Narzucono więc ziemi bezpośrednio na ciała pomordowanych. Podczas grzybania otoczony był cmentarz kordonem wojska, po czym postawiono odwach przed bramą cmentarza na przeciąg 3 dni. Oprócz mnie, jako grabarza, nikogo na cmentarz nie wpuszczono. Mosina dnia 30 września 1945 roku podpisał to zeznanie Franciszek Nowacki.
SS-mani z komand Flesza i Zomera wrócili na noc do Poznania. Jedni bawili się w knajpach, inni pili w koszarach. Jeszcze inni opracowywali dalsze plany zbrodni. Później wszyscy poszli spać, a rano wstali wcześnie. Wyruszyli w Leszczyńskie i Gostyńskie. Rozpoczął się drugi dzień szakala.
Po latach rozmowa z Marią Jaroszyk, córką rozstrzelanego Antoniego Roszczaka i jego żony Walentyny Roszczak.
Nazywam się Maria Jaroszyk z domu Roszczak i urodziłam się 27.07.1928 rok. Czyli jestem już starą babą, mam 91 lat, no i mam wspominać młodość. No mieszkaliśmy w Mosinie w Rynku, moi rodzice byli zamożni, nic mi nie brakowało, wszystko miałam. Nawet śmieszne, dzisiaj sobie przypomniałam, że nawet mieliśmy dwukołową z wikliny zrobioną taką bryczuszkę i osiołka, który nam stanął na moście, bo w Mosinie przepływa kanał mosiński, a mój brat Czesiu mijał bat i na końcu bata zawiesił zawsze marchew dużą. I przed tym osłem tą marchew trzymał. I jak ta osioł zobaczył tą marchew, to leciał dalej.
Rodzina Roszczaków była w Mosinie znana i szanowana. Henryk Lipiak wspominał kort tenisowy i restaurację, którą prowadzili.
Tu był kort tenisowy?
Tu był piękny kort tenisowy. Były ogródki z parasolami. Rzemieślnicy czy inni tu mieszkańcy chcieli iść na kawę, więc wchodzili do ogrodu. Restaurator wynosił do ogródka piwo, kawa, co tylko. A te korty tenisowe po lewej stronie były. Tam taka piękna altana była. I tu grali w tenisa. Stąd taka wysoka siatka tam była od strony kanału, żeby te piłki nie przelatywały do kanału. Ale były piękne. To już wtedy były korty tenisowe tu.
Pani Maria Jaroszyk opowiadała o amerykańskich pieniądzach i swojej dzielnej mamie.
Moja mama nie ma żadnej rodziny w Polsce, bo moja mama jest Amerykanką. Urodziła się w Cleveland i z dziadkiem Józefem Szczepańskim przyjechała do Polski jako 20-letnia dziewczyna, bo dziadek Szczepański Józef chciał umrzeć w Polsce. I tylko tyle, że dziadek Szczepański miał kolegę Rocha Roszczaka. Roch Roszczak też był zamożny w Pogorzeli gospodarz, miał 5 domów w rynku, miał 150 murk. No i tam spotkała mama Antoniego Roszczaka, mojego tatusia, i z tego wyszła para. A pieniążki, które dziadek przybył ze Stanów, to podobno walizkę czystego złota, i za które chciał kupić 5000 murk właśnie w Pogorzeli od Tyszkiewiczów. Ale to się przeciągało. I Roch Roszczak, to znaczy mój dziadek ze strony ojca, u którego mieszkał dziadek Szczepański, bał się, że te pieniądze, to złoto ktoś może ukraść albo ich pozabijać, i namówił dziadka, żeby oddał do banku. I przyszła dewaluacja i ciotki zawsze mówiły, bo tatuś jest 10-osobowej rodziny. 6 ciotek i 4 wujów. To była rodzina. No i w każdym bądź razie bank złota mu nie oddał naturalnie, tylko ciotki zawsze mówiły, że za to złoto dostał koszyk od bielizny papierów. za które kupił mosinę.
Pieniądze zostały dobrze zainwestowane.
No cóż, miałam szczęśliwe dzieciństwo. Nas było czwórka, dziewczynki były małe, ja już byłam panna. 8-letnia, 10-letnia. Zaczęła się wojna. Przyszedł rok 39. I tu nastąpiła tragedia. Tato mój, jako porucznik rezerwy, pojechał do swojego pułku do Leszna. Moi rodzice poza sklepami, które mieli w rynku, jeszcze mieli autobusy, które jeździły Poznań, Śrem, Gostyń.
Walentyna Roszczakowa z dziećmi postanowiła dostać się autobusem do Warszawy.
I jedziemy w stronę Warszawy. Pod Słupskiem nas dorwały samoloty. Myśmy wszyscy w kukurydze weszli, a autobus stał pod drzewami. Samoloty wiem, że bardzo nisko leciały, ale nam żadnej szkody nie zrobiły. W Słupcy zabrakło nam benzyny. No i koniec. Stoimy na rynku, dochodzi do nas taki dosyć korpulentny pan, Dziedziuchowicz z Gostynia. I mówi, że on ma benzynę, ale mu się samochód popsuł osobowy. Czy my za tą benzynę weźmiemy go do autobusu? Naturalnie, ponieważ wiadomo, że każdy idzie w takich sytuacjach drugiemu na rękę. No to nam przybyło. On, żona i dwoje chłopaków, synów, ale już tak po 18 lat. Ładne chłopaki były. No więc ja i Rysieńka z Kwińska, panienki 10-11-letnie, no żeśmy się tam oglądały na tych chłopaków. No ale nie dojechaliśmy do Warszawy. Za Słupcą żeśmy stanęli, też dalej benzyny nie było. No i żeśmy stanęli w takiej wiosce. Mama, dobra organizatorka, załatwiła, że w szkole nam dano jedną, dwie klasy i tam żeśmy się rozlokowali. No i żeśmy czekali na rozwój wypadków. I w końcu wiadomo było, że w Polskę Niemcy zagarnęli, że Warszawa upadła, że nie mamy co już szukać ani tatusia, ani Warszawy. No i mama zorganizowała wóz drabiniasty. No i tym wozem i dwoma końmi żeśmy jechali do Mosiny z powrotem. Dojechaliśmy do Mosiny i co się okazało? Że nie możemy wejść do naszego domu, bo w naszym domu urzęduje sztab wojskowy. To znaczy już Niemcy zajęli Mosinę. No i powiedziano, że jak sztab odjedzie, to nas wpuszczą. Co nieprawdą było, bo już nas nie wpuścili do naszego domu, tylko zaraz po sztabie wprowadził się majer, burmistrz. A ten majer to był taki, to znaczy jacy są Niemcy przebiegli. To był parobek, który 2 lata pracował u Kocha, u Niemca na narożniku, tam nie wiem, ulicy którejś. I on był u niego parobkiem, żeby obserwować Mosinę i żeby obserwować obywateli, którzy są patriotami, którzy są, jakby to powiedzieć, gorliwi Polacy przeciwko Niemcom. I potem się okazało, że ten parobek został burmistrzem. No nic, wprowadził się do naszego domu, a myśmy mieszkali cały czas u cioci Kołtoniakowej, po drugiej stronie, tam gdzie było rozstrzelanie. A mamusia, ponieważ była uważana za ekstra patriotkę, bo jak zaczęła się wojna, to kazała Niemców wsadzać na wozy i wywozić z Mosiny. I za to dostała ukarana, że jak przyjechała z powrotem z ucieczki, to musiała się codziennie o 8 rano meldować na posterunku, że jest. No dobrze, chodziła, meldowała się. Mieszkaliśmy u wujostwa Kołtoniaków. do 20 października. Ach, tatuś jeszcze wrócił właśnie niepotrzebnie. I to też ciekawe, że wrócił po prostu, no niepotrzebnie. Umawiali się z mamą, że wyjadą, wyjedziemy wszyscy, nie zdążyli. Na drugi dzień, 2 dni po powrocie, przyszło gestapo czy policja i tatusia aresztowali. U Kołtoniaków naturalnie. No nic, zabrali mamusię i tatusia do Buźnicy. Bogu dzięki, że tam było 15 obywateli wszystkich razem. No i dobrze, że był między nimi ksiądz Żabna. Czyli mówiąc między nami, katolikami, była po prostu ta pociecha duchowa. Myśmy z Heniem Kołtoniakiem, z kuzynem, ja nosiłam mamie i tatusiowi jedzenie. 3 dni siedzieli w Buźnicy. I mówiono, że jak pozbieramy 10 podpisów od Niemców, że nie mają być rozszczelani moi rodzice, no to nie rozszczelają. I ja wzięłam tą listę, byłam u Nenemana, u Price'a, którzy byli znajomymi rodziców, kierownik szkoły niemieckiej też z tatą razem polował. Nikt nie podpisał. No i nadszedł ten dzień, 20 października. Już wiedzieliśmy, że jest niedobrze. Wszyscy żeśmy płakali. Ja z Kołtoniaka okna widziałam, jak z Buźnicy na skos, bo tam przecież nie było, ten się szło. Był sąd u Stanikowskich, dom dalej, sąd. I w pierwszej parze szła mamusia z tatusiem pod rękę i dwójkami szli za nią wszyscy inni, naturalnie żołnierze po bokach, na ten sąd. Nie wiem, jak było na tym sądzie, nie wiem, kto był na tym sądzie, ale mamusię nie rozszczelali, bo była półgłoska, to znaczy nie wiadomo, ale na pewno prawda, że tłumacz, który tłumaczył z polskiego na niemiecki, sam od siebie powiedział, że mama jest w ciąży. Mama była jako jedna kobieta między nimi, a mama w ciąży nie była. Bo nawet się po powrocie w 1945 roku niektórzy pytali, a gdzie mama ma to dziecko. I to mamę uratowało od śmierci. Zeszła z nimi wszystkimi na dół. Rozstrzelali w 2 sortach. Tatuś poszedł w 1. sorcie. Tłum mężczyzn był na rynku zgromadzony. No i podobno tatuś, no wojskowy był fakt. Wszyscy mieli oczy zawiązane, tatuś zdjął opaskę i podobno krzyknął, niech żyje Polska. No i go rozstrzelali. Mama zemdlała, siedziała całą noc w straży pożarnej, a rano wzięli ją do więzienia do Śremu. I siedziała w tym więzieniu 10 miesięcy, i gdy szykowali transport z więzienia kobiet do Oświęcimia, tak się złożyło, że w Śremie był sędzia Niemiec mieszkający w Polsce. No po prostu my wiemy, że przed wojną dużo Niemców w Polsce mieszkało. I ja zimą, to było już może luty, z wujem Kołtoniakiem jechałam do tego Śremu, do tego sędziego niemieckiego, który mieszkał przed wojną w Śremie i znał moich rodziców. Nie wiem, jak dalece znał, czy byli kolegami. Fakt faktem poprosiłam ja, jako ta córka, że jest 4 dzieci, żeby mamę puścił, żeby mamę nie wywoził do Oświęcimia. Nie wiem, jak to tam było, nie pamiętam. Na pewno płakałam, bo jak inaczej. No i stanęło na tym, że jak ten transport był szykowany do Oświęcimia kobiet, to mamę ten sędzia wypuścił przez znajomego strażnika. Wyprowadził mamę i nie jechała do Oświęcimia. Ale powiedział, nie może się meldować, nie może się pokazywać, że po prostu zniknęła. No i przetransportowali mamę do Pogorzeli, tam gdzie rodzice mojego tatusia pochodzą. No i mama faktycznie się ukrywała, nie pokazywała się, ha, ha, ha. Ale radio BBC słuchała w Drewutni z wujem Jankiem, zrobili sobie taką skrytkę i codziennie tam o tej ósmej bi, bi, bi i chodzili słuchać. No w każdym bądź razie, że do Stalingradu nikt nie wiedział w Pogorzeli, że mama istnieje. Naturalnie żadnych punktów, żadnych tych, jak to się nazywa, kartek nie miała. Myśmy mieli gębę zamkniętą, żeby nikt nie zdradził mamusi. A po Stalingradzie, jak Niemcy już dostawali w tyłek, no to mama trochę odżyła i już się zaczęła pokazywać. Już było dobrze. No i cóż dalej? Przyjechaliśmy w 1945 roku. Nas wujek Alfons, który miał gospodarstwo duże, przywiózł wozem konnym do Mosiny. To nawet kółek na piecu kuchennym nie było. Ktoś zabrał. No ale mamusia, dobra organizatorka, wszystko objęła. No i powoli, żeśmy zorganizowali wszystko. No i to koniec.
Sklep zaczął działać na nowo?
Tak, tak. Mamusia zorganizowała sklep. Zorganizowała nawet restaurację. I wszystko szło w dobrym kierunku. Aż tam gdzieś kiedyś Polska Ludowa to wszystko ucięła. No i był też kłopot, bo mamusia jako powojenny kupiec nie miała ubezpieczalni i właściwie też została bez grosza.